co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.
Witam Państwa, Elżbieta Wazowczyk-Leszko. Dzisiaj w studiu dr Przemysław Sztejna, radca prawny. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
I w gorzowskim studiu Piotr Koczwara, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Witam Pana bardzo serdecznie.
Witam Panią, witam Państwa.
Mam nadzieję, że dzisiaj będzie bardzo interesująco, w takich zdwojonych siłach. Będziemy rozmawiać o samowoli budowlanej. Dużo zmian zaszło i się szykuje dużo zmian w tym zakresie. W związku z tym jest wizyta Pana mecenasa i Pana inspektora. Może zaczniemy od takiej definicji samowoli budowlanej, ale wcześniej jeszcze proponuję posłuchać sądy, którą wykonała Zofia Popielecka.
Sytuacja, w której chcielibyśmy przebudować ganek na podwórku albo rozebrać płot i postawić nowy. Czy potrzebujemy na to jakąś specjalną zgodę?
No zdecydowanie nie wolno nam wszystkiego. Według mnie potrzebna jest oczywiście jakaś zgoda. Nie wiem dokładnie, ale wydaje mi się, że z urzędu gminy, aczkolwiek ja jestem przeciwnikiem, gdyż uważam, że na swoim terenie jesteśmy panem własnego losu.
No ja uważam, że trzeba to jednak zgłosić gdzieś tam do miasta, bo okej, ziemia może być nasza i tak dalej, ale no coś pod nią może być, tak, czego nie możemy być do końca świadomi. No i przykładowo wybudowanie jakiegoś garażu spowoduje, że nie wiem, rozwali się po prostu, bo złe fundamenty, bo coś nie gra. No i uważam, że trzeba byłoby się z tym zgłosić jednak gdzieś do urzędu miasta.
Również uważam tak jak koleżanka, gdyż nam się właśnie zawsze często pozornie wydaje, że jak nasz teren, to możemy tam wszystko. No to nie do końca tak jest, bo często nie zdajemy sobie sprawy, co tam kiedyś było i co może teraz właśnie w konsekwencji się dalej dziać.
To tak patrząc na to, wcale nie jesteśmy aż takimi królami na swoim podwórku.
Tak mi się wydaje, chociaż pozornie
wydaje nam się, że jest tak.
Tak, tak, tak. I wielu ludzi tak deklaruje, że to jest moje miejsce i ja tu mogę robić, co chcę, a to chyba nie do końca jest dobre myślenie.
W mojej sytuacji wyglądało to tak, że ja jestem z małej wsi i na wybudowanie drugiego domku małego za naszym głównym domem musieliśmy uzyskać tylko i wyłącznie pozwolenie na wycinkę paru drzew, z tego co ja się orientuję. Mamy też garaż, blaszak, ale on stoi pod ładnym, dużym dębem, więc tam nic wycinać nie musieliśmy.
Znaczy wiem, że trzeba się zgłosić. Jeśli chodzi o remonty w środku domu, to one są indywidualne dla każdego, ale jednak te większe, nawet zmiana okien chyba musi być zgłoszona.
Tyle mieszkańcy Zielonej Góry. Panie inspektorze, co pan na taki stan wiedzy dotyczącej prawa budowlanego?
Stan wiedzy jest różny. Każdy tutaj od serca mówił, co wie, jakie ma odczucia. Ja bym chciał tylko zaznaczyć, że jako takiej definicji literalnej w słowniczkach, w ustawach czy rozporządzeniach to nie ma. Poprzez takie potoczne rozumienie samowoli budowlanej to należałoby rozumieć właśnie to, jak ci nasi radiosłuchacze się wypowiadali, że trzeba byłoby mieć jakąś zgodę, a ja jej nie mam. W związku z tym, jeżeli dokonam jakichś czynności, to znaczy, że naruszyłem przepisy prawa budowlanego, no i teraz może to spowodować określone konsekwencje.
No, panie mecenasie, właśnie z punktu widzenia prawnika, jak to właściwie jest? Jak nie ma definicji, no to jaka wykładnia
tak,
jest?
Tak, ja tego chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na pewną taką jakby tutaj interesy, które pokazali nam słuchacze. Z jednej strony mieliśmy poglądy, gdzie ktoś wskazywał, że to jest moja własność, więc właściwie mogę robić z tym wszystko, co chcę, tak? Z drugiej strony mieliśmy osoby, które jedną tą świadomość mają taką, że coś tam, krótko mówiąc, nie wszystko można zrobić, trzeba w jakimś momencie zapytać urząd o zgodę, bo tak naprawdę punktem wyjścia jest właśnie to prawo własności, a właściwie prawo do dysponowania na cele budowlane swoją, nie tylko swoją, ale również tą nieruchomością, którą posiadamy. I prawo budowlane właściwie też wychodzi z takiej wolności zabudowy, tak? No i tam, gdzie kończy się ta wolność, zaczyna się to, co dzisiaj zaczęliśmy mówić, czyli to, że trzeba się udać do urzędu o jakieś pozwolenia, zgody czy inne dokumenty. I jeśli mówimy już o tej samowoli budowlanej, to trzeba jakby rozpocząć od tego, że ten proces, który zaczynamy, za chwilę chcemy zrobić, tą wymianę okien, tą przebudowę, tą budowę, wymaga uzyskania zezwoleń. To się nazywa reglamentacja prawno-budowlana. I tak naprawdę mamy dwie sytuacje, nad którymi musimy się zastanowić. To znaczy, czy nasza inwestycja wymaga pozwolenia na budowę, ewentualnie, czy nasza inwestycja wymaga zgłoszenia budowlanego. I jeśli ta samowola, tak, o której będziemy sobie tutaj za chwilkę rozmawiać, to właściwie jest sytuacja, w której wbrew obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę lub też wbrew obowiązkowi jedynie zgłoszenia takiej inwestycji budowej, ją dokonaliśmy. I w takim przypadku i to niezależnie, czy jesteśmy na etapie wykonania tych robót, czy już po ich wykonaniu, dotykamy niestety tego niebezpiecznego momentu, w którym może się okazać, że na skutek jakiegoś pisma czy wizyty, kontroli okaże się, że jednak dopuściliśmy się tej samowoli budowlanej.
Zarówno pan inspektor, jak i pan mecenas zwrócili moją uwagę na fakt, że szykują się bardzo poważne zmiany dotyczące samowoli.
Ale tu jeszcze trzeba byłoby... Tak, proszę bardzo. Taką. A co będzie w przypadku, kiedy dana okoliczność nie wymaga ani pozwolenia, ani zgłoszenia? Można budować, tylko czy wykonywać roboty budowlane, tylko że trzeba je wykonywać zgodnie z artykułem 5 ustawy prawo budowlane, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, która w tym momencie, kiedy nie ma żadnej kontroli, również obowiązuje i może spowodować określone konsekwencje.
Tak jest. Ta samowola może się pojawić również w innych sytuacjach. Są sytuacje, w której otrzymaliśmy pozwolenie na budowę. Trzeba pamiętać o tym, że my musimy przystąpić do realizacji tej inwestycji w ciągu 3 lat. Czyli sytuacja, w której dopełniliśmy wszystkich formalności. Wniosek złożyliśmy pełną dokumentację, ale zwlekaliśmy tak długo z inwestycją, że minęło 3 lata. Więc rozpoczęcie tej inwestycji z racji tego, że jest ona po tych 3 latach, będzie realizowana w ramach samowoli budowlanej. Więcej, są sytuacje, w której złożyliśmy wniosek, uzyskaliśmy pozwolenie na budowę, ale zmieniła się koncepcja, zmieniły się potrzeby nasze. Zaczynamy modyfikować swoją inwestycję. Tak? I tutaj nawet w sytuacji, w której ją modyfikujemy i to się nazywa istotne odstępstwa od tych zatwierdzonego projektu budowlanego, czyli zmieniamy na przykład w jakiejś tam większej ilości ilość kondygnacji, zmieniamy przeznaczenie, zmieniamy kubaturę, tak? To w takim przypadku musimy o tym zawiadomić i zmienić to wcześniej uzyskane pozwolenie, ale zmierzam do tego, że uniknięcie tego, to znaczy nie dochowanie tego obowiązku zmiany tego pozwolenia w tych sytuacjach takich istotnych odstępstw też może być uznane, czy właściwie jest uznawane za samowolę budowlaną.
I wtedy wkracza pan Piotr Koczwara ze swoją instytucją.
Wtedy pan Piotr.
Jaka jest
ja
wtedy?
Tylko na obszarze powiatu gorzowskiego.
Oczywiście, tak. To się rozumie samo przez się. I właśnie jaka jest rola powiatowego inspektora nadzoru budowlanego?
Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest organem administracji publicznej działającym w obszarze ustawy prawo budowlane. Tam, gdzie artykuł 1 wskazuje, że te organy podlegają tej ustawie. W 83 artykule określone są bardzo szczegółowo zakresy, jest określony bardzo szczegółowo zakres działania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego poprzez wymienienie poszczególnych artykułów. I mamy, a w działalności mamy etap projektowania, przygotowania i projektowania, mamy etap budowy i użytkowania obiektów budowlanych. No ale jeszcze organy nadzoru budowlanego, zarówno te wojewódzkie, powiatowe, jak i centralny, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, kontrolują również wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Bo tak ściśle,
wykonywanie,
co to znaczy?
Tak, wykonywanie tych czynności objęte jest reglamentacją, bo jest to zawód kwalifikowany. No i wykonywanie tych czynności jest obłożone karą z artykułu 91. Ustęp 1, punkt 2.
Ja tylko jeszcze nawiązując do tej świadomości społeczeństwa, to przygotowując się do audycji, jeszcze zerknąłem na takie statystyki i kiedy wchodziło te prawo budowlane aktualne, czyli rok 94, to w ciągu roku inspektorzy stwierdzili około 27 tysięcy samowol budowlanych. Natomiast w tej chwili te kontrole sprzed powiedzmy roku, dwóch właściwie, to są liczby rzędu około 2000. Więc widać, ja to odczytuję w ten sposób, że z jednej strony widać, że ta świadomość jakby no obywateli się zwiększyła na tyle, że oni już nie realizują tych inwestycji wbrew prawu, wbrew tym obowiązkom, które mają. Czyli krótko mówiąc uzyskać tych zgłoszenia i pozwolenia na budowę.
Ja zachęcam Państwa do tego, aby skorzystać z obecności obu panów w studiu Radia Zachód i jeśli są jakieś sprawy na rzeczy związane z prawem budowlanym i samowolą budowlaną, to po prostu do nas zatelefonować pod numery 801 327 462 i 68 324 2255. Mieliśmy takie audycje, panie mecenasie, że rzeczywiście sporo było pytań głównie dotyczących o takie przebudowy własnych mieszkań nawet, prawda? To już nie jakieś wielkie inwestycje i to też może być samowola mieszkań budowlana we własnym mieszkaniu?
Tak, jak najbardziej. No też jakby można powiedzieć ruszenie pewnych konstrukcji, tak? Pewnych elementów konstrukcyjnych, no to są sytuacje,
no powiedzmy, ja chciałabym przebudować kuchnię, gdzie tam jakaś ściana nośna jest, tak? I nie mogę tego zrobić.
Nie wiem, jak pan inspektor...
To zaraz nam pan powie, pan inspektor.
Ale generalnie co do zasady, sytuacje, w której narusza się pewną konstrukcję, tak? Czyli pewne jakby, no... jak to się mówi, te ściany nośne, tak? Krótko mówiąc. No to są sytuacje, w której niestety ta reglamentacja budowlana występuje. I tak nie ma, że możemy robić wszystko, co chcemy, tak?
Czy pan inspektor to potwierdzi? Albo zaprzeczy? Tak, to proszę nam to wyjaśnić.
Oczywiście, że potwierdzam słowa pana mecenasa. Chciałbym tylko jeszcze może dodać, że... od czasów, tak na dobrą sprawę, Hammurabiego, gdzie te pierwsze zapisy dotyczące działalności budowlanej, prawa regulującego działalność budowlaną, tam tak jakbyśmy, jak Francuzi to przetłumaczyli, to jest chyba z 6 artykułów, kiedy jeszcze klinowo było to zapisane na glinianej tabliczce, to wszędzie, że tak powiem, chytrość ludzka jest takim podstawowym motorem do dokonywania tychże czynności, tych wykroczeń, a nawet przestępstw.
Ale to... pewnie ma krótkie nóżki ta chytrość.
No bo jeżeli coś spadnie na głowę, to wtedy tak.
Musimy mamy, też... przepraszam panie mecenasie, za chwilkę proszę zapamiętać wątek, bo mamy telefon. Halo, dzień dobry. Witamy.
Dzień dobry. Proszę panią, ja mam takie pytanie. Wiele działek w mieście zostało sprzedanych prywatnym osobom na jakieś przetargi i tak dalej. Jak to jest, że one od 10-15 lat stoją i nie ma prawa jakiegoś, żeby ci ludzie czy wykosili, czy ogrodzili, czy wysprzątali, czy po prostu zadbali, bo w środku miasta to bardzo szpeci. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy to będzie pytanie do pana Piotra?
Koczwary. To chyba bardziej do pana mecenasa.
Do pana mecenasa. No dobrze, bo tak
będę... Sprawy własnościowe będą.
Tak, dokładnie. Ciężko tutaj znaleźć jakiś przepis, bo tu właśnie dotykamy tego...
No własność, właśnie, robię tego, sobie co chcę, tak?
Dokładnie, co
no ale nie jesteśmy
mówili.
Zadowoleni, rzeczywiście. Pewnie i w Gorzowie, i w Zielonej Górze, i w każdym innym mieście są takie straszydła.
Trzeba już tak patrzeć bardzo szczegółowo, tak? No jest ustawa odpada, która jakby no nakłada na kary na posiadacza związane z składowaniem takich odpadów, tak? Więc tutaj ewentualnie w tym kierunku można by było pójść, tak? Jest regulamin utrzymywania czystości, tak? W miastach, w gminach, tak? Więc tutaj też są jakieś mechanizmy, które pozwalają wójtowi, burmistrzowi nakładać jakieś obowiązki związane z tym. Natomiast kwestia, no prawo własności, no też nie jest pełne w tym sensie, że nie jest absolutne. Są pewne ograniczenia, no ale nie są to aż takie ograniczenia, żeby zmuszać kogoś do realizacji zabudowy czy koszenia. No,
no dobrze, ale jeżeli
ja na przykład... Zwróćcie uwagę, że ta pani, która pozdrawiamy oczywiście tą panią, która przed chwilą dzwoniła, to ja tak myślę, że ona jeszcze pamięta trochę po głosie sądząc, że jakieś wcześniejsze okresy. A w latach 70. przy wydawaniu określonych pozwoleń na budowę był również i okres wykonania takiej inwestycji, jeżeli tam to dotyczyło określonych dzierżaw, nie? Że w ciągu 5 lat trzeba było zakończyć budowę. Ale to jest już zapis historyczny. Nie? To dzisiaj tego nie ma.
Teraz trudno znaleźć też takie nakazy realizacji inwestycji.
Ale powiedzmy, że na takiej działce, która jest opuszczona, stoi jakiś budynek, któremu coś tam, dach za chwilę odpadnie albo stanowi zagrożenie. To inspektor się tym nie interesuje?
No, ja to chciałem nawiązać do tego, co miałem powiedzieć wcześniej, że w tych sprawach budowlanych, czy właściwie samowol budowlanych, nie wiem, czy pan Piotr się ze mną zgodzi, to doniosłą funkcję stanowią sąsiedzi.
Tak.
To
jest trzecia kategoria społeczna, bo mamy tak, inspektor nadzoru inwestorskiego, inspektor nadzoru budowlanego, mający pod sobą projekt i wykonanie, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, czy wojewódzki, czyli to państwowy nadzór budowlany, a tam mamy tak zwanego, w cudzysłowie, społecznego inspektora nadzoru.
Tak, ale to
czyli tak chodzi na spacery z pieskiem i kontroluje.
Te spory sąsiedzkie tak naprawdę one są często dość mocno emocjonalnie, że tak powiem, wybrzmiewają i często się właśnie kończą takimi, mówiąc wprost, donosami z informacją o tym, że na przykład ta szopa, o której pani mówiła, stoi nielegalnie.
To inwestycja. I mamy kolejne pytanie. Halo, dzień dobry. Witamy.
Ja dzwonię z Nowimostu w takiej sprawie. Chciałem tutaj taką uzyskać konkretną odpowiedź, bo już w kilku instytucjach w tej sprawie rozmawiałem, pisałem pisma. No nikt mi nic nie może odpowiedzieć, bo nie ma takiego przepisu. Czy jest jakiś przepis, który mówi, w jakiej odległości od zabudowań mieszkalnych może powstać zakład produkcyjny o uciążliwej działalności?
To jest pytanie zasadnicze. To...
Domy, ja powiem tylko tak, że
tak,
domy
jakoś sytuacja.
Stały już, to są domy stare, sprzed prawie 100 lat.
Babimos, to wiadomo.
No właśnie. I powstała wielka firma 20 metrów od zabudowy właśnie tych domów. To bym miał tyle.
Dobrze, to teraz spróbujemy moich gości tutaj zapytać o zdanie. Pan inspektor. 20 metrów, fabryka od domu.
Możliwość zabudowy określonej na określonej przestrzeni regulują przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. To będą takie jakby pierwotne wytyczne dla możliwości wykonania uzyskania stosownych pozwoleń budowlanych. I oprócz tego, jeżeli tymi przepisami jest regulowana możliwość, no to teraz jeszcze wchodzą przepisy z ochrony środowiska, które najpierw trzeba spełnić na etapie uzyskania zgody. Nie zawsze wszyscy tego dopełniają. Albo wręcz przeciwnie. No, patrzy się na niektóre sytuacje tak trochę niezbyt profesjonalnie i wydaje się tam, albo nieprecyzyjnie się to określa i być może tutaj jest taka sytuacja.
Ale co znaczy, że jeżeli ta fabryka tam powstała, to zgodnie
to fabryka,
z przepisem?
To pan powiedział, że jest fabryka, nie?
Tak, hałaśliwa.
My nie znamy tej sytuacji, bo nie widzimy tego na oczy, nie mamy żadnych planów, więc ciężko się jest nam do tego odnieść. Ale w powszechnym odczuciu tak się to określa, jak powiedział ten pan.
Panie
że jest to fabryka.
No tak.
No tak, tutaj
ale 20 metrów to tak
te...
jak droga chyba tylko, tak? Szerokość.
Tak, no ciężko znaleźć tutaj jakby tą odpowiedź jasną, bo ten stan faktyczny jest
pan starał
jest
się w instytucjach
tak?
uzyskać różnych pomoc.
No tak, natomiast podstawowym tym dokumentem, tutaj pan inspektor wspomniał o tym, podstawowym tym dokumentem dotyczącym ustalania tak, tych właśnie kwestii związanych z zabudową, no to są jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. On może określać jakieś warunki związane z ograniczeniem zabudowy, co do intensywności tej zabudowy, co do metrażu, co do odległości. Tak? I od tego trzeba by zacząć. Ja jeszcze nawiązując do tego, co pani mówi o tej stojącej jakimś budynku, tak, też ważne jest to na etapie zakupywania na przykład nieruchomości, czy budynku jednorodzinnego, czy jakiejś większej nieruchomości, sprawdzenie tych rzeczy, bo to, o czym dzisiaj mówimy, tą samowola budowlana, tak naprawdę pan inspektor właściwie kieruje do osoby, która aktualnie ma możliwość zrealizowania tego obowiązku rozbiórki budynku, tak? Czyli czasem to jest tak, że inwestycje, które powstawały sprzed wielu, wielu lat, tak, one, no, które my zakupujemy, może się ostatecznie okazać, że no to my, jako nowi właściciele, będziemy zobowiązani, na przykład, jeśli nie uda się jej zalegalizować, będziemy zobowiązani do jej rozbiórki, tak, bo jako właściciele tej, aktualni właściciele tej nieruchomości. Zresztą najważniejszy, jakby tą procedurę, którą za chwilkę pewnie powiemy, legalizacji, no to jest kwestia tego, że ta nakaz rozbiórki, takiego samowoli, jest jakby ostatecznością. Jeżeli przepisy właściwie można powiedzieć, że w pewien sposób sprzyjają do tego, żeby doszło do zalegalizowania tej samowoli, a dopiero na końcu rozbiórki, szczególnie te nowe przepisy, które wchodzą w życie za pół roku.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
I kontynuujemy rozmowę na temat samowoli budowlanej. Doktor Przemysław Sztejna, radca prawny, i Piotr Koczwara, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Gorzowie.
Członek władz kolejowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie.
To pięknie. Dziękuję za to uzupełnienie. Ja słyszałam, panie inspektorze, po wypowiedzi pana mecenasa taki oddech, to zapewne chciał pan coś dopowiedzieć do tej wypowiedzi, tak?
Padło pytanie człowieka, który oczekuje od nas jakiejś rady.
Tak.
A tutaj wszystko, tak jakbyśmy popatrzyli, z czego co się bierze, to mamy do tego artykuł 5, nie, gdzie tam się mamy te 6 zasad podstawowych. No i być może to uciążliwość, która tam dla niego występuje, to mamy hałas i jakieś tam sprawy związane z higieną,
emisją,
czy
no,
z emisją.
No nie? Pewnie nad zmiany pracuje ta fabryka, tak, więc to jest chaos.
Tak, no że zapachy jeszcze zawsze
no,
są,
mogą
które
być.
Są tak jakoś nieokreślone ściśle jeszcze póki co przez przepisy ochrony środowiska, ale no, w związku z tym należałoby poszukać, gdyby można było temu panu coś powiedzieć, żeby sprawdził to w urzędach, które zajmują się, w organach, które zajmują się prawem ochrony środowiska. Jak to tam naprawdę jest z lokalizacją tego zakładu?
To będzie taka porada konkretna naszemu słuchaczowi udzielona. A pan inspektor, bardzo proszę, żeby nam powiedział, na czym polega legalizacja. A czy tryb legalizacyjny, jak będzie wyglądał w związku z tymi zmianami, które się szykują?
Jak będzie wyglądał, to się wszyscy sami przekonali.
Do czego się przygotować? Jak, tak.
Dzisiaj mamy po prostu artykuły, które dotyczą tych samowoli. No, one są głównie określone w artykule od 50 do 49 z literkami.
Czy my to musimy wszystko przeczytać, zanim się zabierzemy za jakąś inwestycję, panie inspektorze?
To znaczy się tak, należałoby wiedzieć, że artykuł 48 to dotyczy obiektów, które nie mają pozwolenia na budowę, tych większych, natomiast tych takich, które wymagają pozwolenia. Te, które na zgłoszenie, to jest dotychczasowy artykuł 49b. I clue w tych nowych zmianach jest, żeby było wszystko w jednym jakimś przepisie. Tym bardziej, że szczegółowo zostały wymienione te obiekty, które wymagają pozwolenia na budowę i zgłoszenia, a w następnej kolejności, no, że zlikwidowano artykuł 90, gdzie była kara do 2 lat więzienia, że w to miejsce przyszła grzywna, ale pozostaje artykuł 91.
A czy możemy jakiś przykład, tak, jakąś historię wymyślić?
To może z historii ja bym powiedział coś takiego, że jak tylko prawo budowlane zaczęło się w 95 roku, to był okres takich wakacji, żeby według starych przepisów sobie poregulować sprawy. I wtedy, kiedy jeszcze były dwa oddzielne województwa, zielonogórskie, gorzowskie, to u nas mieliśmy taką miejscowość, która się nazywa Strzelce Krajeńskie, i tam wydano chyba od razu na pierwszy rzut 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu. Mhm. I to był taki główny przypadek, który ja pamiętam, kiedy zaraz na początku, jak pan mecenas tu wspomniał, toczył tą statystykę, gdzie było bardzo dużo
tych samowoli. To właśnie wynikało z tych, tak, pewnie wejścia w życie ustawy i takiego rzutu, że tak powiem, kontroli.
Tak,
nie?
Tak, tak, żeby to...
Areszty zapełniły, tak?
Tak. No i potem, jak tych samowoli się zmniejszało, no to grzywny były zawsze. Mhm. Czyli tam już nie korzystano z tej takich drastycznych kary, że tam gdzieś było coś wydawane w zawieszeniu. No jak teraz jest tych samowoli jeszcze mniej, ale to też nie wynika z tego, że ich jest tak mało fizycznie, tak, to wynika z tego, że my jesteśmy w tej chwili zawaleni, po pierwsze, jest nas za mało, jesteśmy zawaleni głównie inwestycjami, czyli tymi sprawami związanymi z zakończeniem budów, głównie w budownictwie jednorodzinnym. I tutaj na przykład na terenie mojego powiatu w zeszłym roku wydano 1118 pozwoleń na budowę i jak żeśmy policzyli, to tam też znaczny procent z tego jest tych zawiadomień o zakończeniu budowy. Tam jak jest 600 plus jakieś 100, około setki czy tam 70 tych pozwoleń na użytkowanie, to czyni dość duże, że tak powiem, wyczerpanie naszych możliwości, bo każdy oczekuje od nas zaświadczenia, bo musi się rozliczyć z bankiem, szczególnie z tych jednorodzinnych.
No tak, bo to w tej chwili...
I w tym momencie jesteśmy tym zajęci i na drugi plan schodzą te sprawy związane, a tutaj nie ma pozwolenia.
Ja tylko może wspomnę tylko faktycznie tutaj... Trudno tutaj interpretować te nowe regulacje, które zostały uchwalone przez Sejm. One jeszcze nie weszły w życie. Ja tylko może wspomnę o tym, co z perspektywy naszego spotkania dzisiejszego jest istotne. To jest wprowadzenie procedury uproszczonej legalizacji. Tak? Czyli krótko mówiąc, w momencie, kiedy minie 6 miesięcy od ogłoszenia tej ustawy, wejdzie w życie przepis, który daje nam możliwość wejścia na taką przyspieszoną, uproszczoną procedurę legalizacji samowoli. Warunek jest jeden. Po pierwsze, znaczy warunków jest kilka, a pierwszy jest następujący, że wobec tej decyzji w chwili wejścia ustawy, czyli za tych 6 miesięcy, do naszego obiektu, naszego budynku nie może być skierowana decyzja o nakazie rozbiórki. Tak? Czyli musi to być obiekt, który nie jest w tej chwili przedmiotem postępowania, nie wydano do niej decyzji. I drugi warunek, ta inwestycja, która wchodzi w tą ścieżkę szybką legalizacji, musi się skończyć 20 lat wcześniej. Tak? Czyli jeżeli ona wejdzie w życie w tej chwili, ta ustawa w 2020 roku, tak? To wszystkie inwestycje, które mogą skorzystać, czyli właściciele, inwestorzy, którzy mogą skorzystać z tej przyspieszonej procedury, musieliby je zakończyć 20 lat wcześniej. Czy 20 lat wcześniej od dzisiaj?
Od dzisiaj. Tak. To na razie tutaj wątek legalizacji zawieszamy, ale wrócimy do niego, ale gdyż mamy telefon. Halo?
No dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak. Samowola budowlana, budowa na przykład biogazowni 300 metrów od szkoły, na przykład w Gościeszewie, tak jest w planach. Na przykład budowa na przykład wieży telefonii komórkowej kilkadziesiąt metrów od ludzi, to w Niegosowicach. Teraz tak, budowa wiatraków, gdzie wiatraki stoją, powiedzmy, Suła Dolna, Gościeszewice, pod Mycielin, no nie? I teraz tak, teraz jest na przykład metraż, jest powiedzmy, wiatrak może stać od ludzi, od zamieszkania na przykład 1800 metrów, a wiatraki stoją, powiedzmy, 600-800 metrów i bliżej koło ludzi, gdzie szkodzą po prostu dla ludzi. Czy to nie należy tego wiatraka rozebrać? I teraz tak, gmina nie informuje ludzi o po prostu, że ktoś złożył na przykład coś do gminy, że chce postawić na przykład biogazownię. Nie ma jakąś kontrowersyjną inwestycję, no nie? I gmina po czasie, jak dzieli, nic się nie dowie. A jak się dowie po cichu, to jest, wtedy już jest granda, no nie na całego. I na przykład włodarz to mówił tak, że jak ktoś tam podpisze, to on też podpisze, on nie widzi przeciwwskazań. No nie, a że ludzie protestują, wie pan. No a potem się okazuje, że radni coś tam podpisują wbrew woli ludziom na przykład. No i tak to, chodzi głównie o tej biogazownię i wiatraki, których ogromny hałas. I już jeden z mieszkańców przekonał się, bo poszedł do lekarza i tenżeż mu powiedział, że choruje od tego, że mieszka w pobliżu wiatraków. Także dziękuję, to tyle.
Dziękuję. Panie inspektorze, co pan na to?
Jest to objaw generalnie braku zainteresowania tego, co się dzieje w najbliższym otoczeniu naszym. I bo ja bym tak każdemu radził, żeby jeżeli jest właścicielem określonych nieruchomości albo mieszka w określonym miejscu, może zawsze sprawdzić, co się dzieje w najbliższym jego otoczeniu. Czyli należałoby śledzić jakieś sprawy związane z kształtowaniem planów
zagospodarowania,
dotyczących zagospodarowania terenu lub chociażby decyzji o warunkach zabudowy, bo weźmy plany. Nie, jeżeli ktoś ma postawioną legalnie określony obiekt budowlany. Obiekt budowlany to przypomnę, że to budynek lub budowla. W tym przypadku jak wiatraki to określane jest mianem budowli. To w tym momencie należałoby, no, jeżeli on dostał pozwolenie i postawił to legalnie i poza tym jeszcze wtedy były inne przepisy, nie? Które dopuszczały określone działanie, no to obiekty są wzniesione legalnie. Ja powiem tak, ja oczywiście zetknąłem się raz właśnie z takim osobie i tak gdzieś tam jechałem pod Wałczem, jakąś zimą, nie widziałem, ale słyszałem działanie wiatraków. To jest taki monotonny taki świst. Tak jak to śmigło się przewija. I z początku myślałem, że to gdzieś, jak jeszcze tego nie słyszałem, że to gdzieś jest jakaś wysoka budowla, gdzie tam jest oznakowanie przeciwlotnicze. A to się okazało, że jak do tego apogeum, jak dochodziło to śmigło, to się tam to światełko zapalało. Żeby oczywiście w ten sposób dać być oznakowany na lotnictwo. Ale do tego potem jeszcze bliżej to zaczął dochodzić hałas, więc ja rozumiem ludzi, którzy gdzieś tam są za blisko. Ale to jest miejsce dla właściwego przygotowania inwestycji, a jeżeli wiadomo, że taka inwestycja jest przygotowywana, no to każdy ma prawo się z tym zapoznać. W związku z tym tu jest droga do urzędów gmin, czyli do wójtów, burmistrzów, prezydentów.
I mamy kolejne pytanie. To proszę pamiętać wątki. Już kilka mam ich, ale słuchacz czeka. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja bym chciał dowiedzieć z pomieszczenia gospodarczego na mieszkanie. Nic nie muszę przerabiać ani ściany, ani sufitu, nic, bo to jest zarazem przyłączone. Czy muszę mieć jakieś zezwolenie?
Żeby budynek...
To może ja, tak.
To
może
bardzo
ja
proszę,
odpowiem,
tak?
Tak, może ja odpowiem. Jest w przepisach prawa budowlanego takie pojęcie zmiana przeznaczenia obiektu budowlanego lub jego części i to nie polega na tym, czy mamy budynek mieszkalny czy gospodarczy, tylko jaka tam jest prowadzona działalność. Jeżeli będzie inne, bo to budynek gospodarczy jest jakoś tam zdefiniowany w przepisach w zakresie akurat rozporządzenia dotyczącego budynków, że służy do uzupełnia zabudowę tam mieszkaniową o funkcję przechowywania płodów rolnych, jest przeznaczony dla drobnych prac warsztatowych i jest takim magazynem sprzętów. I teraz z reguły dla takich obiektów są w środku jest wymagana mniejsza temperatura, w związku z tym on jest nieogrzewany. No, jak wprowadzę ogrzewanie, no to będę musiał wykonać określone instalacje, może założę sobie jakiś piec na się piec, jakieś ogrzewanie piecowe, no ale tym mogę powodować jakąś tam uciążliwość dla otoczenia. Dlatego taka sytuacja wymaga zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji, do starosty lub prezydenta, że taką działalność zamierzam się, że takie przeznaczenie budynku chcę zmienić. No i w zależności od wielkości tego zamierzenia będę potrzebował być może nawet i ekspertyzę dotyczącą tej zmiany przeznaczenia, ale najczęściej jeżeli to samo pisze, a jest to prosty przypadek, to takie zawiadomienie wystarczy. Z tym, że w zależności znowu od organ administracji architektoniczno-budowlanej to sprawdza i jeżeli się okaże, że jednak występują przesłanki do dostarczenia jeszcze dodatkowych dokumentów, to o takie dokumenty poprosi. I jeżeli nie będzie sprzeciwu w ciągu 30 dni, to mogę takiej zmiany przeznaczenia dokonać.
Dziękuję za tę odpowiedź. Mamy kolejne pytanie. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam takie pytanie. Jestem elektrykiem z zawodu i przez kilka lat tam na przykład robiłem domki jednorodzinne i robiłem pomiary elektryczne. Od jakiegoś czasu są powiaty, w których nie mogę robić tych pomiarów elektrycznych, bo nie mam uprawnień budowlanych. Są powiaty, że akceptują te pomiary elektryczne, a są powiaty, że nie akceptują tych pomiarów elektrycznych, bo nie mam uprawnień budowlanych. Czy ja kończąc kurs wydany SEP-owski na pomiary, czy ja jestem uprawniony do wykonywania tych pomiarów i dlaczego nie jestem uprawniony w niektórych powiatach?
To chyba też do pana inspektora.
Odpowiem wprost. Proszę nie wydawać nam tutaj w ręce, a potem może i w ręce sprawiedliwości, tych powiatów, które nie przestrzegają przepisów prawa. Od zawsze, od początku istnienia prawa budowlanego, tego z 1994 roku, dokonywanie, że tak powiem, badań i sprawdzeń wymagało uprawnień budowlanych. Dlatego, że badania i sprawdzenia to jest nie tylko sprawdzenie tam określonych poziomów izolacyjności czy oporności poszczególnych instalacji, ale i również stwierdzenie ich zgodności z projektem. I oczywiście taka osoba może uczestniczyć w zespołach, które dokonują tych czynności badań i sprawdzeń, ale nie może tego wykonywać samodzielnie, dlatego że jej uprawnienia są wydawane przez dotyczące dozorowania lub eksploatacji, są z innych ustaw są wydawane i są przeznaczone do sprawdzania obiektów istniejących, a przy nowo budowanych, gdzie jest właśnie ten projekt, gdzie jest wymagana konieczność sprawdzenia tego zgodnie z projektem, tam wymagane są uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, elektrycznej i tutaj jest przewidziana funkcja kierownika robót. Oczywiście mądry kierownik robót, który ma mądrego pomiarowca, działają w zespole i mogą występować razem, ale istotne tutaj będzie, że za to ponosi odpowiedzialność kierownik robót elektrycznych, który musi mieć uprawnienia budowlane. To jest czytelnie opisane w przepisach ustawy prawo budowlane i ta ustawa ma pierwszeństwo przed jakimikolwiek tam normami, Stowarzyszenie Elektryków Polskich próbuje powoływać.
I jeszcze pan mecenas.
Tak, ja tylko nawiążę jeszcze do tego pytania poprzedniego słuchacza dotyczącego właśnie takiej niewiedzy o inwestycjach, które są planowane. Tak? Trzeba też pamiętać, że po pierwsze to, o czym rozmawialiśmy już chyba w poprzedniej audycji dotyczącej dostępu do informacji publicznej, tak? Czyli jeżeli wiemy, że jest planowana jakaś inwestycja, to w trybie tej ustawy możemy zwrócić się o poinformowanie nas o tym i jeżeli są wydane nawet decyzje i zezwolenia w tej sprawie, to uzyskanie takich kopii decyzji. Mamy też ważny dokument, i którym ja jakby zachęcam wszystkich, którzy planują inwestycje, tak, albo gdzieś się przeprowadzili do nowego miejsca, albo zamierzają, to jest zerknięcie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i później śledzenie i zmiany tego planu, bo ta procedura jest jawna, ona zawiera wiele etapów. Jednym z etapów jest, na przykład, jeżeli mieszkamy w miejscowości, której planuje się dokonać zmiany planu, jest ta procedura związana z wyłożeniem nowego planu. Są konsultacje społeczne, jest określony termin do wnoszenia uwag i to jest też ten moment, na którym trzeba zareagować, bo później w przypadku, kiedy ten plan zostanie uchwalony i na przykład okaże się, że będziemy mieć sąsiadów w postaci działalności produkcyjnej albo uciążliwej,
albo
usługowej.
Albo lotnisko.
No,
albo poligon.
Poligon.
No to może mniej to, ale lotnisko to już bardziej.
To już może być trochę za późno. I trzecia rzecz, która jest istotna z punktu widzenia tej wiedzy społeczeństwa, tak naprawdę kontroli pewnej społecznej tego działania administracji, to jest sytuacja procedury związanej z oddziaływaniem na środowisko, gdzie jest specjalny dział, rozdział dotyczący współdziałania ze społeczeństwem i większość tych inwestycji, które oddziaływują lub mogą potencjalnie lub oddziaływują na środowisko, jest jawna w tym sensie, że na stronach internetowych, na BIP-ie są informacje dotyczące tego, że takie inwestycje o takim charakterze są planowane i też również w takim momencie może społeczeństwo, czyli tak naprawdę najbardziej zainteresowane osoby, czyli sąsiedzi, wziąć udział i krótko mówiąc protestować, o tak można powiedzieć.
A co do
Że pan mecenas o tym przypomniał, dobrze, że jest ta możliwość, bo to jest bardzo ważne, co pan mecenas powiedział, że tak powinniśmy się zachowywać.
No tak, na pewno nie na końcu tej inwestycji, tylko
tak,
już w trakcie.
No to już potem po co. Mhm.
Wróćmy jeszcze do wątku legalizacji.
Tak.
No bo tutaj były dwa punkty, czy są jeszcze jakieś?
Tak, no to
opłata
oczywiście,
może jakaś jest,
właśnie,
coś to kosztuje.
No, tutaj pan inspektor pewnie więcej powie, kwestia złożenia wniosku, tak? No, trzeba pamiętać, że są pewne obostrzenia i to nie jest tak, że w sposób dowolny można zalegalizować samowolę budowlaną. Trzeba takim głównych, no nie mamy czasu więcej, ale głównymi takimi elementami, które muszą wystąpić, to jest na pewno zgodność tej samowoli z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub z warunkami zabudowy. To jest takie dwa dokumenty, które jakby można powiedzieć siebie zastępują. Jeśli nie ma planu, to trzeba uzyskać warunki zabudowy. Jeśli jest plan, no to wtedy musimy, krótko mówiąc, tą naszą inwestycję nielegalną potwierdzić, że ona jest zgodna z tym planem lub z tymi warunkami zabudowy. I druga taka istotna kwestia to jest zgodność tej inwestycji z przepisami techniczno-budowlanymi. Tak? I trzecia, też również istotna, to jest oczywiście opłata legalizacyjna, którą trzeba uiścić. To takim w skrócie już dużym. Należy oczywiście wniosek złożyć, później organy uprawnione, właśnie pan inspektor wzywa i wyznacza terminy do przedłużenia określonej dokumentacji, ewentualnie wstrzymuje roboty. Ale te dwa punkty dotyczące zgodności z warunkami techniczno-budowlanymi i miejscowym planem lub warunkami zabudowy są najistotniejsze z punktu widzenia legalizacji.
Ale pan inspektor wzywa tak do siebie, czy pismami różnymi do zrobienia jakiejś czynności prawnej? Panie inspektorze, w tej kwestii.
To znaczy, się bardzo panu mecenasowi dziękuję, że on tak ładnie to powiedział, bo ja sobie przypomniałem dokładnie, jak to powinno być. Oczywiście, że jest tak, jak mówi, że pan mecenas, natomiast wiadomo, że jest taki artykuł 14 w kodeksie postępowania administracyjnego, który stanowi, że w administracji obowiązuje zasada pisemności. To jest zasada ogólna.
No i przy okazji takich spotkań z prawnikami i z przedstawicielami różnych instytucji posługujemy się specyficznym językiem i ja po prostu tak dopytuję, żeby jako też po prostu obywatelka wiedzieć, o czym się do mnie mówi. I żeby ten język był taki przejrzysty, bo nie zawsze w tych pismach to jest.
To jest też tekst prawniczy, jak to się mówi, więc on nieczęsto również prawnikom sprawia trudności w interpretacji.
Więc właśnie.
Powoli... Ale dobrze, że mamy pana mecenasa, który mówi do nas normalnym językiem.
No i za to dziękujemy. Powoli zbliżamy się do końca naszej audycji. Mamy jeszcze ważną informację związaną z nadchodzącymi dniami pomocy osobom poszkodowanym przestępstwem.
Tak.
Ale żeby zamknąć nasz temat nadzoru budowlanego i samowoli budowlanych. Panie inspektorze, pamiętamy o trzech podstawowych rzeczach. Jakie to powinny być, jeśli chodzi o inwestycje budowlane i ich realizację?
Tak, przy inwestycjach budowlanych powinniśmy sprawdzić, najlepiej pójść do urzędu, się zapytać.
No,
mam taki zamiar, co potrzebuję? A oni mówią, potrzebujesz to, to i to i tutaj masz wzór wniosku. Niektóre z wniosków określone są przepisami prawa, niektóre są robione przez urzędy na użytek własny. To coraz mniej jest tych na użytek własny urzędów, a coraz więcej, przynajmniej w zakresie, w obszarze administracji architektoniczno-budowlanej, jest regulowane przepisami. I to pozwala na zapoznanie się z tym, jakie obowiązki muszę dopełnić, żeby określone sytuacje były zgodne z przepisem i żebym potem nie miał problemów, bo te problemy to nie są tylko, że nie spełniam przepisu, ale mogę również komuś szkodzić. I dlatego jest to prawo budowlane, żeby zapewniało bezpieczeństwo, żeby zapewniało możliwość oświetlenia, żeby nie było tych hałasów, co tutaj jeden ze słuchaczy podnosił. I to jest bardzo ważne w tym przypadku.
Czyli szukamy wiedzy, pytamy, nie ma niemądrych pytań, pytamy, dopytujemy, notujemy. Także to są takie zasady. Kiedy ta ustawa tak wejdzie w życie?
Vacatio legis jest do tych istotnych, większości przepisów 6-miesięczne od momentu ogłoszenia. Ogłoszenia jeszcze nie było, zakładamy, że to będzie gdzieś na przeciągu tygodni.
I pamiętamy, że terminy, jeśli chodzi o różne działania prawne, są bardzo ważne. To tę część zakończymy audycji, ale jeszcze wspomnimy o bardzo ważnej inicjatywie radców prawnych.
Tak, chciałbym państwu poinformować, a osoby zainteresowane zaprosić. Samorząd Radców Prawnych, Lubuski Samorząd Radców Prawnych przyłączył się do akcji związanej z tygodniem pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Osoby, które chciałyby uzyskać porady od profesjonalnych osób, od radców prawnych, którzy tym tematem się zajmują, specjalizują. Mogą takie oczywiście informacje uzyskać w ramach tego tygodnia. Jest to 21-28 luty 2020 roku, oczywiście w tym roku. I dyżury radców prawnych pełnić oni będą w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze przy ulicy Piotra Skargi 10. Na szczegółów pewno, informacji dotyczących terminów, osób i dyżurów, które zostały wyznaczone przez nasz samorząd, to prosiłbym już bezpośrednio w Izbie Rady.
I zachęcamy do skorzystania
oczywiście
z tej możliwości.
Osoby, które
czują się poszkodowane przestępstwem. O prawie budowlanym dzisiaj rozmawialiśmy i o samowoli budowlanej, a w tej rozmowie wziął udział pan Piotr Koczwara, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Gorzowie. Tej drugiej nazwy, panie Piotrze, nie zapamiętałam.
Ta druga to jest Komisja Kwalifikacyjna Polskiej tak. Izby Inżynierów Budownictwa. O,
to właśnie był ten pan. Bardzo żałujemy, że nie mogliśmy pana poznać tak na żywo, ale online też było zupełnie przyjemnie. W studiu w Zielonej Górze był dr Przemysław Sztejna, radca prawny. Bardzo dziękuję.
Dziękuję państwu.
Audycję dzisiaj dziękuję zrealizował państwu. Andrzej Pijanowski, za co też bardzo dziękuję. Elżbieta Wozowczyk-Leszko, do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.